Anonimowość w internecie jest iluzoryczna. Jestem również twórcą, wystawiam się na ocenę publiczną.
Że jedna z takich obaw jest właśnie przed tym, że zostaniemy niepoważnie potraktowani na tej policji. W jaki sposób pan to rozstrzyga, kiedy walczyć, a kiedy odpuszczać?
Każda osoba powinna sama ocenić, na co ją stać. Kiedy czujemy się skrzywdzeni, to warto spróbować. Sąd to też człowiek.
Podcast psychologiczny Tygodnika Polityka. Jak żyć dobrze ze sobą i światem? Zaprasza Joanna Cieśla. Dzień dobry, cześć, Joanna Cieśla. Witam Was w podcaście psychologicznym w cyklu Nie jesteśmy bezradni. Tym razem naszym gościem jest człowiek tysiąca talentów i życiorysów i mam wątpliwość, w jakiej kolejności mówić, więc powiem w kolejności chronologicznej. Aktor, iberysta, wokalista i gitarzysta w zespole reprezentacyjnym, ale współtwórca również zespołu Dylan.pl, autor tekstów, dziennikarz, pisarz i tłumacz. Znaczy to chyba nie jest do końca po kolei, ale tak całkiem dokładnie się nie da. Nie Filip Łobodziński.
Dzień dobry, dobry wieczór. Nie wiem, kiedy będą nas Państwo oglądać. Ja w tej chwili jestem tłumaczem, członkiem zespołów muzycznych i, no i wolontariuszem dla bezdomnych zwierząt. To są takie trzy punkty jako legalny emeryt. Już nie jestem ani dziennikarzem, ani aktorem, to byłem jako dziecko, więc...
Ale tak, ale to też ważny epizod życiorysu, no bo to też tak sobie pomyślałam, że to takie naprawdę w pana przypadku całe życie gdzieś przeżyte, można powiedzieć, w przestrzeni publicznej w jakiś sposób, nie?
Tak, i w dodatku głównie w środowiskach związanych z własnością intelektualną, nazwijmy to. Mm-hmm. Czyli albo sztuka, kultura, albo dziennikarstwo właśnie, to jest taka sfera, powiedzmy, bardziej duchowa.
Też może być, tak sobie myślę. Natomiast no, faktycznie w tym naszym cyklu nie jesteśmy bezradni. My się staramy z pomocą naszych rozmówców przedstawiać naszym odbiorcom i odbiorczyniom różne sposoby podejścia, które w jakiś sposób mogą ich uodparniać, nas wszystkich uodparniać i pomagać nam w zabezpieczeniu się przed hejtem, hejterami, dezinformacją, manipulacją i innymi patologiami z tego obszaru. No i tak się składa, że pan jest osobą, która ma na tym koncie, w tym obszarze spory sukces, ponieważ udało się panu doprowadzić przed sąd komentatorkę, internautkę, która anonimowo, ale za to kłamliwie i brutalnie podważała wartość pańskiej twórczości.
Rzeczywiście tak było. Stało się to w sytuacji takiej, że w jednym z portali informacyjnych ukazała się informacja o tym, że zespół Dylan.pl opublikował swój najnowszy wideoklip. Mhm. I wśród komentarzy pojawiła się tajemnicza osoba o niku Koko, która to był dłuższy tekst, ja w tej chwili go nie przytoczę w całości, napisała, że za dużo od życia dostałem, że jestem ogólnie rzecz biorąc rozpieszczony, a w ogóle to te moje przekłady Boba Dylana, no to najlepsze zrobiłem nie ja, tylko moi przyjaciele i rodzina. Więc żeby mnie tak specjalnie tutaj nie stawiać na piedestale. Mm-hmm. I to mnie zaskoczyło. Żona mnie właściwie tak podjudziła trochę, znaczy zachęciła. Mówi, słuchaj, ale przecież to jest przestrzeń publiczna. No ktoś ci zarzuca kradzież intelektualną. I ja tego samego dnia, bo to przeczytałem rano, złożyłem zawiadomienie na policję.
Mm-hmm. A proszę opowiedzieć, jak pan to zrobił? Bo to jest coś takiego, wie pan, co ludzi trochę, mam wrażenie, blokuje czy odstręcza. Im się wydaje, że to już jest wejście na taką bardzo poważną drogę od razu, że mnie to przetłoczy, przeskoczy moje możliwości i tak dalej. Jak to się robi?
No, ja nie jestem człowiekiem, dla którego styczność z wymiarem sprawiedliwości, nazwijmy to, i organami ścigania jest czymś nieznanym, ponieważ my z żoną od lat staramy się walczyć z nieprawidłowościami na różnych polach. No, udało nam się wygrać kilkanaście procesów z źle zarządzaną spółdzielnią mieszkaniową, źle zarządzaną wspólnotą mieszkaniową. To były postępowania administracyjne, karno-skarbowe, karne, cywilne, najrozmaitsze. Po prostu, bo umiemy czytać przepisy, no, zwłaszcza moja żona. I nie dajemy się okradać. To tak mówiąc w skrócie. W związku z tym dla mnie nie było problemem, że pójdę na policję. Ja po prostu przedstawiłem argument taki, że właśnie w przestrzeni publicznej opublikowano informację, która podważa zaufanie do mnie jako tłumacza, jako wykonawcy, ponieważ sugeruje ona, że jestem złodziejem, że przywłaszczam sobie cudzą pracę i podpisuję ją własnym nazwiskiem. Ponieważ jeszcze w dodatku w tym samym czasie prowadziłem warsztaty na polonistyce warszawskiej z przekładu literackiego, to uznałem, że to też może podważać moje, mój autorytet w oczach studentów, gdyby to, gdyby to przeczytali. Bo nawet nie liczy się przecież efekt tego, czy rzeczywiście doznałem jakiejś krzywdy, ale potencjalność tej krzywdy.
A proszę powiedzieć, pan wziął ze sobą print screena, wydruk tego komentarza?
Tak.
Czyli po prostu papierowy.
Tak, nawiasem mówiąc, portal ten po dwóch dniach usunął ten komentarz. W związku z tym dobrze, że miałem ten print screen, bo miałem jedyny dowód, bo chyba... Bo ja do nich napisałem z pytaniem, czy mogą mi wskazać może źródło. Czy
do
ktoś,
tego portalu.
Kto się podpisuje, tak, do portalu. Czy mogą wskazać, czy pomóc mi znaleźć osobę, ponieważ ta osoba sieje kłamstwa na mój temat. No i oni w efekcie oczywiście niewiele mogli zdziałać, bo napisali, że nie wiedzą kto, natomiast zdjęli ten komentarz.
Drobne zastrzeżenie jest takie, że ten komentarz pojawił się na portalu informacyjnym. To jeszcze podkreślmy, że to nie był portal społecznościowy, nie?
Bo nie, już teraz nie, to był informacyjny, portal informacyjny. Tak. Jeden z wielu portali, których teoretycznie przynajmniej misją jest codzienne informowanie. I rzeczywiście to był dział muzyka, ale mimo wszystko no jednak powszechnie na całym świecie dostępna platforma. I policja znalazła zrozumienie dla mojego zawiadomienia, ponieważ wszczęła czynności i wystąpiła do tegoż portalu o udostępnienie danych informatycznych i krok po kroku okazało się, że IP tego nadawcy, owego Koko, znajduje się w pewnym miasteczku niedaleko Warszawy.
Miasteczko niedaleko Warszawy.
I w związku z tym sprawa została skierowana do sądu rejonowego w tym miasteczku. I tam odbyła się rozprawa. Bo rzeczywiście sąd z kolei nakazał ujawnienie portalowi, czy dystrybutorowi usług internetowych, ujawnienie danych, ponieważ jest prowadzone postępowanie. No, okazało się, że jest to nauczycielka angielskiego z tego miasteczka. No i stanęła przed sądem. I to ja mam wrażenie, że osoba po prostu szukająca jakieś rozrywki w życiu. No tak się złożyło. No to nie wiem, czy człowiek zły z gruntu, ale po prostu, mimo że zobaczyłem ją wtedy pierwszy raz i chyba no, przedostatni w życiu, trochę jej współczułem, bo widziałem, że ona się coś próbuje w swoim życiu, żeby się zaczęło dziać.
To sobie zorganizowała, no na
tak,
pewno.
Tak, tak. W związku z czym szukała rozmaitych sposobów, żeby zaistnieć. No ale uznałem, że to dobrze, dlatego że w ten sposób okazuje się, że anonimowość w internecie jest iluzoryczna. Że jeżeli ktoś dopuści się jakiegoś takiego czynu, który podpada pod jakiś artykuł kodeksu karnego, na przykład jak tutaj 212, to nie może się czuć bezkarny.
To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, co pan powiedział. A ja bym się chciała jeszcze troszeczkę...
Jeżeli się oczywiście uargumentuje wystarczająco organom ścigania, a później wymiarowi sprawiedliwości. Ja uargumentowałem to w ten sposób, że ja się nie czepiam tego, że ona uważa, że pozostałe moje przekłady, te, których jakoby dokonałem sam, są złe. Bo oczywiście ja jestem również twórcą, wystawiam się na ocenę publiczną. I miała się tej pani prawo nie podobać jakakolwiek litera, którą opublikowałem. Mogła brutalnie stwierdzić, że to jest beznadziejne. I nie miałbym do niej pretensji. To jest prawo jej oceny. Natomiast nie mogła twierdzić, że to, co zrobiłem dobrze, to, nie, to jest dzieło innych osób.
To nie pan de facto tak, zrobił, tak, tylko pan ukradł.
I
tak.
W sądzie jako dowód przytargała no, całą stertę książek w moim przekładzie. Nie wiem po co, bo tylko do jednej książki się mogła odnosić. I tam jako dowód w sądzie, że miała rację, pokazała, że jedna piosenka jest podpisana nazwiskiem moim i mojego przyjaciela.
Aha. Czyli pani szła w zaparte.
Tak. Tak, chociaż oczywiście przed sądem mówiła, że no tak, no popełniła błąd, ale zaraz potem mówiła, że jestem w ogóle znerwicowanym jakimś pieszczochem i przewrażliwionym człowiekiem i w ogóle o co mi chodzi.
To jeszcze diagnostyka pan tak, tak, dzięki
ale
temu
zdaje
uzyskał.
Się, że sąd ją dobrze znał, bo po nazwisku do niej tam mówił, powiedzmy, pani Kowalska, niech się pani już uspokoi. Więc być może to nie była pierwsza jej historia. W każdym razie doprowadziłem do tego, że wyrok był taki, jak chciałem. To znaczy, że nawiązka na rzecz organizacji tam warszawskiego hospicjum dla dzieci i zwrot kosztów postępowania dla mnie. Ten zwrot otrzymałem. Hospicjum nie otrzymało nawiązki. Ona tam jeszcze dostała jakieś prace społeczne. Kilkakrotnie pisałem do hospicjum z pytaniem, czy otrzymali. Odpowiedzieli mi, że nie. No ja przedstawiłem im wyrok, który się uprawomocnił później tak. W Sądzie Okręgowym w Warszawie. Napisali mi, że ich statut nie pozwala na domaganie się czegoś takiego.
Aha.
Więc jest to trochę beznadziejny tak. System, w
tak.
Którym
i w tym momencie, ale to
beneficjent
nie, jest tak, że...
nie może powiedzieć halo, halo. Tutaj są pieniądze, które sądownie zostały nam przyznane.
Ale to nie jest tak, że w takiej sytuacji no, na przykład komornik w jakiś sposób powinien wejść na scenę?
Dwa czy trzy lata później, to już była pandemia, ja się dowiedziałem, że sprawa jest w wydziale sądu, który właśnie zajmuje się zajęciami komorniczymi i tam chyba sprawa gdzieś ugrzęzła, poszła na szuflady. Prawdę mówiąc, miałem inne sprawy na głowie.
Jasne.
Już... Tak naprawdę to hospicjum powinno się tym interesować, już a nie ja, no ale... Bo ja to, czego potrzebowałem, uzyskałem.
Jasne.
Nawiasem mówiąc, chyba Rzeczpospolita wtedy napisała na swojej stronie internetowej jakąś notatkę o tym. Bo ja coś chyba w mediach społecznościowych wspomniałem, że postępowanie się zakończyło pomyślnie dla mnie... I Rzeczpospolita coś opublikowała i tam się posypały komentarze w połowie pozytywne, ale połowa, o ile pamiętam, była negatywna. To znaczy, ludzie nie zrozumieli, że ja się nie domagałem uznania dla swoich przekładów, tylko dopominałem się prawdy na temat autorstwa.
Jasne, czyli to zostało odebrane w ten sposób, że pan próbuje zagłuszyć krytykę. Tak,
że jemu się wydaje, że nie można go krytykować.
No to jest taki w ogóle szerszy problem, że z którym też się często zmagamy, że niekiedy jednak odbiorcy ograniczają swój kontakt z treściami, na które gdzieś trafiają do nagłówka albo do pierwszych trzech zdań i to też prowadzi do dezinformacji po prostu, ale to nie jest kwestia nadawcy, tylko kwestia specyficznego odbioru.
To jest obecna rzeczywistość taka medialno-społecznościowa, w której żyjemy, kiedy tak naprawdę przestaliśmy, no bo generalizuję oczywiście, bardzo wiele osób zatraciło zdolność czytania ze zrozumieniem i konsekwentnego czytania i wyciągania wniosków. No,
jest... A też powiedzmy sobie, że rzeczywistość też taka jest, że liczba danych, która nas bombarduje, po prostu czasami wymusza to, żeby tylko skanować jakieś pierwsze, czy takie najbardziej rzucające się w oczy fragmenty informacji. No to jest bardzo złożone, ale ja mam do pana prośbę, bo chciałabym się jeszcze tak przejść przez tę sytuację z perspektywy takich... najczęstszych obaw, czy takich stereotypów, które mogą mieć w głowie osoby właśnie, które się zastanawiają nad tym, czy gdzieś wejść na ścieżkę poszukiwania sprawiedliwości po prostu w podobnych przypadkach. I myślę, że jedna z takich obaw na samym początku jest właśnie przed tym, że zostaniemy niepoważnie potraktowani na tej policji. Że to, co tu pan do mnie przychodzi z jednym komentarzem jakimś, o Boże, to tyle tam jest tej nienawiści w internecie, co też to jest w ogóle za sprawa. Pan tego nie potwierdza. W pana przypadku nic takiego się nie zdarzyło. Czy jakoś pan musiał przewalczać na policji,
nie,
żeby
nie odczułem absolutnie żadnego zdziwienia. Z jednej strony ktoś może powiedzieć, no tak, znana gęba.
Rozpoznawalna osoba.
Tak. Ale to po pierwsze, żaden, ani policjant, który odbierał ode mnie wyjaśnienia, ani sąd nie robili na mnie wrażenia ludzi, którzy by w ogóle mnie rozpoznali. Mhm. To raz. A poza tym, gdyby mnie rozpoznali, to też mogłoby to być, że tak powiem, odbić się rykoszetem. To znaczy, Bóg wie, co się sobie wyobraża, tak? Aha. Tu zwykli ludzie czekają na... też mają prawo do sądu, a ten po prostu głównymi drzwiami wchodzi w tę przestrzeń. Więc nie, ja... Ale miałem wrażenie, że rozmawiałem z policjantem, który kompletnie nie wiedział, z kim rozmawia. Aha. I to było dla mnie bardzo cenne, ponieważ on się zajął merytoryczną sprawą. I dostałem tam po paru dniach informacji, że wszczęto postępowanie i byłem informowany o kolejnych krokach. Potraktowano to poważnie.
Nie zostało to zbagatelizowane w ten sposób.
Nie, ja nie twierdzę, że tak jest w każdym wypadku.
Jasne.
Być może zależy, na kogo się trafi. Ale no, miałem nosa, że tak trzeba zrobić. Miałem nosa i miałem żonę. Mam.
Dobra żona, tak, i czujna, to niewątpliwie wielki
być
skarb,
może,
podobnie
być
jak dobry
może
mąż.
Ja rzeczywiście jestem człowiekiem, który może za mało dba o swoje dobre imię i machnąłbym ręką, pomyślałbym sobie, że no tak, no, wypisują brednie, ale przecież nikt tego poważnie nie potraktuje, ale... No potem jest ta myśl, a może jednak.
Tak, no jeszcze zwłaszcza myślę ten kontekst, że był pan wykładowcą w tym czasie na uniwersytecie. Tak. To jest dodatkowy, bardzo silny argument, już nie mówiąc o takim zasadniczym, no, że po prostu nie należy się zgadzać na funkcjonowanie takich treści.
Nie należy.
W przestrzeni publicznej. A proszę powiedzieć, bo kolejna taka obawa, z którą myślę wiele osób się mierzy, jest o to, że no, jak się chce poważnie do takiej sprawy podejść i się w nią zaangażować, no to się trzeba liczyć z dużymi kosztami. W sensie reprezentacji prawnej i tak dalej. Czy pan faktycznie nie korzystał ze wsparcia pełnomocnika, czy pan...
Nie, sam, absolutnie
żona
sam.
Pomaga.
No, obydwoje działaliśmy w tym kierunku. Zresztą w każdej sprawie sądowej jesteśmy tandemem. Po prostu, no, fakt, kosztem wolnego czasu. Czytamy ustawy, dowiadujemy się, czytamy orzecznictwo. Czasami żartujemy, że moja żona mogłaby już kancelarię założyć, mimo że nie ma żadnych studiów prawniczych za sobą, ale to tak jest, że niedawno profesjonalna prawniczka przeczytała pozew, który moja żona napisała jako amatorka naszemu sąsiadowi. I ta prawniczka profesjonalna powiedziała, że w życiu nie widziała tak dobrze napisanego pozwu. Z taką argumentacją, precyzyjnie wskazanymi dowodami i tak dalej.
Więc... Czyli doświadczenie i po prostu tak, zasoby intelektualne.
Tak, to rzeczywiście, ale w takich sprawach to, bo mówię teraz o postępowaniu cywilnym, natomiast tutaj w takiej sprawie karnej to jest dużo prostsze, zwłaszcza w kwestii artykułu 212 na przykład, czyli właśnie zniesławienia. To te argumenty są bardzo proste i myślę, że naprawdę 15 minut namysłu i to nie musi być długie.
Czyli to nie była duża inwestycja też od strony czasowej, jakaś taka strasznie przytłaczająca. A ciekawa jestem właśnie, bo nad tym się też zastanawiam.
Trwało to z półtora roku, ale...
W sumie, tak. Ale jeżeli chodzi o państwa takie zaangażowanie, to ono się sprowadzało.
Tak, bo sprawa wyszła w styczniu chyba 2018 roku, a zakończyła się... albo, nie pamiętam, może 19 albo 18, a zakończyła się wczesną już w okręgowym sądzie, uprawomocniła się sprawa i wczesną jesienią kolejnego roku.
Ja wiem, że w 18 roku na pewno miał miejsce ten komentarz.
Czyli zaczęło się w 18, skończyło się w 19 na jesieni.
No to jak na polskie standardy, to powiedzmy sobie, że
nawet,
to też taki
nawet
czas.
W sierpniu. Zakończyło się w sierpniu, bo pamiętam, że później we wrześniu byłem w Stroniu Śląskim na festiwalu poetyckim i tam Magda Rigamonti zrobiła panel na temat właśnie uczciwości i takiej niezłomności, powiedzmy, w dochodzeniu do właśnie takiej prawdy o własności intelektualnej.
Mm-hmm. Ja byłem wtedy
tak, uczestnikiem tego panelu z Konradem Górą i jeszcze pewnym poetą palestyńskim.
To bardzo musiał być interesujący skład. A faktycznie wspomniał pan o tym, że ta sprawa była prowadzona w tym trybie karnym z 212. Tak. Czy w którymś momencie pan rozważał w ogóle prowadzenie tego na drodze cywilnej? No bo to można dwojako takie sprawy prowadzić, prawda? Właśnie albo jako sprawę karną z artykułu 212 kodeksu karnego o zniesławienie, no ale teoretycznie można by było też jako sprawę cywilną o naruszenie dóbr osobistych. Czy pan to w ogóle rozważał? Dlaczego taki wybór?
Przez pewien czas tak. Później zrezygnowałem z tego względu, że sprawy karne z reguły są prostsze. Trwają krócej. Ja nie szukałem zemsty na tej pani. Chciałem jej po prostu, żeby się czegoś dowiedziała o rzeczywistości. Że po prostu pewnych rzeczy robić nie można. I to samo zresztą sąd w uzasadnieniu ustnym wyroku jej przekazał, że może to będzie dla pani MK jakimś takim memento.
W jaki sposób pan to rozstrzyga? Kiedy walczyć, a kiedy odpuszczać?
Może wtedy, kiedy honor mi nie pozwala odpuścić. Kiedy czuję, że jeżeli odpuszczę, to czy czujemy, bo mówię, jesteśmy tandemem, to summa summarum będziemy jedli żabę. Że to będzie pozostanie niesmak. Będzie więcej czasu, ale pozostanie niesmak. Nie jesteśmy pieniaczami, choć nas o to oskarżają, ponieważ naprawdę działamy pro publico bono i działamy pro publico. To znaczy, to nigdy w te sprawy cywilne, to nigdy nie są sprawy, w których bijemy się o swoje, tylko bijemy się o wspólne. Oczywiście to też ma swoje kolczaste strony, ponieważ nie wszyscy potencjalni beneficjenci naszego działania to rozumieją. Ulegają komunikatom płynącym z drugiej strony, że tutaj warcholimy, że jak zwykle utrudniamy życie społeczne, bo narażamy spółdzielnie czy wspólnotę na koszty i tak dalej. Tylko, że tak naprawdę narażają ci, którzy nie stosują się do przepisów obowiązujących te organizmy.
A proszę powiedzieć, zawsze pan miał takie podejście? Czy w którymś momencie to się u pana zmieniło? Wie pan, bo ja pytam nie tylko o sprawy sądowe, tylko tak w ogóle, nie? No jest pan osobą już doświadczoną życiowo, zawodowo. No powiedziałam o tym, że pana życiorys jest na tyle bogaty, że faktycznie wystarczyłoby do obdzielenia, myślę, kilku osób. Nie wszystkie te rzeczy w życiorysie pańskim były łatwe, część była bardzo trudna. I tak się zastanawiam, wie pan, tak patrząc z lotu ptaka bardziej, jakby pan coś miał podpowiedzieć takiej osobie w wieku lat 30 paru, nie? Jak swoje życie prowadzić, kiedy się wdawać w walkę, a kiedy jednak brać ten wdech, wydech i zaczekać, aż przeminie to, co by pan powiedział?
Powiedziałbym, że każda sprawa jest inna. I naprawdę każda osoba powinna sama ocenić, na co ją stać, Ale o jednym mogę zapewnić. Sąd to nie jest jakaś tajemnicza, mroczna siła, autorytet, nie wiem, wielki posąg, przed którym tracimy wszystko, resztki godności, nie wiem, odwagi i tak dalej. Nie, to też sąd to też człowiek. Mhm. I dobrze jest popatrzeć na sąd również jako na człowieka. Spotkaliśmy na swojej drodze sędziów rozmaitych, kryształowych, wspaniałych, akceptowalnych i beznadziejnych. I w związku z tym nie mam już nabożnego stosunku do osób sędziowskich, nazwijmy to. Do sądu jako takiego jak najbardziej. Ale wiem, że to, nie wiem, to nie jest dyrektorka szkoły, do której zostałem wezwany na dywanik. Nie. Ja po prostu tam idę po to, żeby powiedzieć sądzie, moim zdaniem to się dzieje źle. Zostały naruszone przepisy ten, ten, ten i ten, a konsekwencje tego naruszenia są takie, takie, takie i takie. Mam interes, żeby w tej sprawie występować, ponieważ zostały naruszone również mój interes. Nie tylko mój, ale również mój. W tym powodów, prawda? Mhm. W tym powoda. Interes w tym, tam społeczności w tym powoda, bo no, jednak to jestem ja, a nie społeczność, która występuje. I właściwie coraz mniej się stresuję. Ale zdaję sobie sprawę, że nie każdy ma tę dyspozycję. No fakt, że ja od lat pojawiam się publicznie, występuję, czy to na scenie, czy to, nie wiem, jako dziennikarz przed kamerą kiedyś, czy tak jak w tej chwili, że nie zapominam języka w gębie i zasadniczo daję sobie z tym radę. Nie każdy ma tę predyspozycję, ale zawsze jeżeli w jakiś sposób wyrządzono nam przykrość, mówię w tych kwestiach właśnie naruszenia dóbr osobistych i zniesławienia czy pomówienia, to lepiej się zastanowić, czy warto na to pozwalać, bo być może ktoś się rozzuchwali i pójdzie dalej. I może nam już krzywdy nie zrobi, ale komuś innemu zrobi krzywdę większą.
Może to jest też w interesie społecznym, żeby stawiać granice po prostu tak. Też swoich. Wie pan, bo też tak sobie myślę właśnie, że kolejna z tych barier, które część osób miewa w głowie w momencie, kiedy się właśnie zastanawiają, czy z jakąś swoją krzywdą, czy z jakimś nadużyciem się zgłaszać do organów ścigania, czy właśnie do sądu, no to jest też lęk właśnie przed tym, co pan teraz opisał, czyli przed sędem, przed sądem, sędzią, że to jest takie uniwersum, które
gmach
się...
Gmach sędziowski, tak, prawda? Ten monumentalizm.
Tak, i się kojarzy z procesem Kafki i jakąś, też jakimś takim brakiem transparentności. To jest jedno, ale z drugiej strony myślę, że też to, co część osób na pewno stresuje, to perspektywa takiej konfrontacji ze sprawcą, czy z tą osobą, która no, w jakiś sposób naruszała nasze dobra rozmaite.
Dla mnie takim punktem zwrotnym był moment, kiedy jeszcze w latach, późnych latach 90. mieszkałem na Dolnym Mokotowie w Warszawie i tam miałem sąsiada, który regularnie niszczył moje mienie. To znaczy na przykład rysował, dziargał, że tak powiem, na drzwiach szubienice z moimi tymi inicjałami, łomotał do drzwi czasami w nocy, kilkakrotnie rzucił jakimś chyba słoikiem z wodą w szybę mojego auta, które było zaparkowane przed domem, wykrzyczał, no... Margines, tak zwany margines.
No ale to już bardzo poważne działanie, takie, które też no,
tak,
może zrobić
krzywdę
fizyczną, nie?
Ponieważ ja się zacząłem obawiać o bezpieczeństwo, nie wiem, rodziny, córki, zgłosiłem to na policję i też sprawa poszła do sądu. I to był moment, kiedy ja rzeczywiście pierwszy raz jakby straciłem dziewictwo, że tak powiem. To znaczy siedziałem w korytarzu sądowym, malutki korytarz wąski. Mhm. Siedziałem obok tego człowieka i czekaliśmy na wpuszczenie do sali sądowej. I to mnie trochę kosztowało, oczywiście, bo ja nie wiedziałem, co ten człowiek zrobi, ponieważ było wiadomo, że jest nieobliczalny. Pamiętam, że w końcu doprowadzono do jego eksmisji, przy czym nawet gazeta o tym jakaś pisała, chyba Super Express, że sąsiad pewnego tam człowieka, oczywiście starali się to anonimowo napisać, a napisali
młodocianego
aktora, dziennikarza Filipa Eł.
Filipa.
Tak, że właśnie jego sąsiad tam groził zdrowiu i życiu i że właśnie była zaplanowana eksmisja. I pamiętam, że jakaś ja akurat szedłem z córką, wchodziłem w uliczkę i jakaś sąsiadka wybiegła na mój widok i powiedziała: niech pan, panie Filipie, niech pan nie idzie tam, bo tam policja, straż pożarna i tak dalej, bo tam coś się dzieje. I okazało się, że ten facet stał na balkonie swoim. My nie mieliśmy balkonu, a on miał. Miał malutką klitkę, ale tylko balkon. Groził, że wysadzi całą kamienicę w powietrze, bo ma dwa kanistry benzyny. No ale w końcu negocjator go jakoś tam wyciągnął z tej nory i no w każdym razie facet został skazany prawomocnie na 8000 zł i coś tam, nie pamiętam. Oczywiście tych pieniędzy nie zobaczyłem nigdy. Ale to był moment, kiedy zrozumiałem, że to się da przeżyć. Aha. I że można, nie mając żadnego adwokata, doprowadzić do wyroku, który będzie w moim odczuciu sprawiedliwy.
Adekwatny.
Czy powiedzmy adekwatny, sprawiedliwy, bo oczywiście mogłem się domagać czegoś więcej, ale wyrok brzmiał 8 tysięcy. No, sprawczość sądów jest, nie wiem jaka jest teraz, ale wtedy była taka, że tych pieniędzy oczywiście nie zobaczyłem, ale bardziej mi chodziło o to, że po prostu człowiek zniknął z mojego winokręgu.
Tak sobie myślę, tak, z sąsiedztwa i to ryzyko bezpośredniego jakiegoś zagrożenia też osłabło. No to w tym momencie moje pytanie o to, jakie to jest wrażenie, jakie to było wrażenie, kiedy pan się konfrontował w sądzie z tamtą hejterką, no to już tak rozumiem, że jest retoryczne, że to na pewno było słabsze emocjonalnie, tak?
Zdecydowanie tak, tym bardziej, że jak mówię, ona raczej budziła współczucie moje.
Ale to nie była osoba w jakiś sposób panu, nie wiem, znana, że się gdziekolwiek przycięliście?
Kompletnie nie. Ja nawet, dopóki nie poznałem jej personaliów, przypuszczałem, że to jest po prostu ktoś z dawnych lat, nie wiem, jakiś może zaszłości towarzyskie czysto między nami. Chociaż ja się absolutnie raczej nie przypominam sobie w życiu, żebym doprowadził do sytuacji, w której ktoś mógłby mieć, nie wiem, zadrę jakąś z mojego powodu, ale różnie może być, prawda? Nie jesteśmy dobrymi sędziami własnych czynów, więc...
Ta sprawa się uprawomocniła w sądzie okręgowym, czyli rozumiem, tak, że ta pani już też nie, mimo że przyszła przygotowana na tę sprawę i usiłowała udowodnić, że ma rację, tak pan powiedział, że była wyposażona w pańskie tak, wcześniejsze książki.
Ja tu mam dowody. Wyciągnęła jeden, ta reszta nie wiem, po co jej była, bo rzeczywiście to były jakieś tam powieści, które tłumaczyłem, czy kompletnie niezwiązane z tematem. Kiedy czujemy się skrzywdzeni, to warto spróbować.
Bardzo dziękuję.
Ja również.
Filip Łobodziński. Dziękuję też wam za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu psychologicznego w cyklu Nie jesteśmy bezradni. Ja się nazywam Joanna Cieśla. Możecie znaleźć kolejne odcinki naszego podcastu z tego cyklu i też z ogólnego cyklu poświęconego bardziej zagadnieniom takim ściśle psychologicznym na YouTubie w kanale Podcast Psychologiczny, pisane przez K, na Spotify'u oraz na Apple Podcasts, a także oczywiście na stronie www.polityka.pl w zakładce wideo i podcasty. W katalogu bardzo licznych innych rozmów naszych kolegów i koleżanek na inne tematy kulturalne, rowerowe, polityczne oczywiście też. Bardzo was zapraszam. Oglądajcie, słuchajcie, komentujcie, subskrybujcie i dbajcie o siebie.